Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Wojciech Chmielewski. Dzisiaj zajmiemy się postacią, która jest zupełnie zapomniana w historii polskiego kościoła, no, zwłaszcza tutaj naszego poznańskiego. Arcybiskup Likowski to jest postać historyczna, która miała tutaj znaczenie na przełomie wieku XIX i XX. Arcybiskup, który zmarł dokładnie 100 lat temu. W ostatni piątek ta rocznica przypadała, w Poznaniu odbyła się konferencja. Z nami jest pan Mateusz Kurysz, organizator tej konferencji. Dlaczego my tak mało wiemy o arcybiskupie Likowskim? Dlaczego ta postać właściwie tutaj nie przewija się za bardzo? No, nawet w katedrze bardzo trudno znaleźć ten jego nagrobek.
Należy przyznać, że są postacie w historii, które nie mają szczęścia i są takie, które jednak są na piedestale historiografii. Arcybiskup Likowski nie miał szczęścia z powodu różnych tutaj czynników. Główną taką tutaj zwadą jest to, że został arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim podczas I wojny światowej i ogłosił list pasterski wspólnie z księdzem prałatem Kazimierzem Dorszewskim. Ten list miał wymiar propruski i był wymierzony w sumie też jako taki akt antyrosyjski. Wielu Polaków miało to za złe arcybiskupowi, że poszedł na taką ugodowość i myślę, że to szczególnie właśnie czasy PRL-owskie spowodowały, że arcybiskup był zupełnie pomijany.
No tak, ale przez te 30 dobrych lat Prusacy blokowali jego nominację na stolicę prymasowską. Przecież w międzyczasie arcybiskup Stablecki został, a on gdzieś tam ciągle z boku.
Tak, tu jest paradoks historii. Z jednej strony w dokumentach pruskich mamy przeświadczenie władz, że był biskup Likowski bardzo propolski, wychowany w głębokiej tradycji rodzinnej, a z drugiej strony jednak były takie momenty w jego życiu, że ukazywał akty lojalności. Tu jest ta też trudna sprawa związana ze strajkiem wrzesińskim na początku XX wieku i rzeczywiście władze pruskie blokowały przez 28 lat właśnie, żeby został ordynariuszem archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej.
Czytając właśnie historię tamtych czasów, można znaleźć informację o tym, że pogrzeb, który był dokładnie 100 lat temu, 25 lutego, czyli 5 dni po śmierci arcybiskupa, brali w nim udział także biskupi niemieccy.
Tak, pogrzeb był wielką manifestacją, przede wszystkim manifestacją polskości. Rzeczywiście wielkie tłumy oddawały hołd arcybiskupowi, ale tu znowu sięgamy jakby do wiedzy historycznej. Arcybiskup Likowski należał do episkopatu pruskiego i w związku z tym w świetle prawa pruskiego przynależał jako biskup niemiecki. Trzeba tu powiedzieć, że mszę celebrował sam kardynał z Kolonii Felix von Hartmann i ta ceremonia musiała mieć po prostu taki przebieg.
Dlaczego tak krótko był tym arcybiskupem? Co z tytułem prymasowskim, który też jest tutaj taką zagadką?
Tutaj kilka takich faktów. Został ogłoszony, może nie, ale już zatwierdzony przez króla pruskiego, cesarza niemieckiego Wilhelma II 1 sierpnia 1914 roku, a więc wtedy, kiedy Niemcy przystąpiły do wojny, wypowiedziały ją Rosji. Po drugie, to też jest jakby proces kościelny, dlatego potem został w następnych krokach 14 sierpnia zatwierdzony. 8 września przeszła prekonizacja papieża Benedykta XV, no i ingres mamy do katedr 24 września 1914 roku, a to było w Poznaniu, a w Gnieźnie miesiąc później 25 października 1914 roku.
Ta nominacja arcybiskupa i ogłosił ją generał Hindenburg, który przyjechał tutaj do Poznania, to po jego wyjściu ponoć powiedział do rodziny, że to jest gwóźdź do jego trumny i faktycznie tak się stało, bo pół roku po tej nominacji umarł. Także no, zostając arcybiskupem był w podeszłym wieku, no niestety nie doczekał się tutaj tej wolnej Polski, a był przez całe, myślę, swoje życie patriotą. Jędrzej Walkowiak jest tym najbliższym w tej chwili krewnym, ale już dosyć dalekim, bo kilka pokoleń minęło od czasu śmierci arcybiskupa.
Dlaczego był tak krótko? Trzeba sobie zdać sprawę, że arcybiskup był sędziwym wieku, kiedy został właśnie ordynariuszem metropolii gnieźnieńskiej poznańskiej, miał niemal 79 lat. Już przedtem chorował, skarżył się właśnie na boleści, a do tego pamiętajmy, że miał więcej obowiązków. Musiał zrezygnować jakby swojej ukochanej pracy naukowej, a poświęcić się właśnie pomocy diecezjanom. I to jest jakby ten jeden fakt. Drugi, dziejopisarze podkreślają, że prowadził się w drugiej połowie stycznia 1915 roku do pałacu arcybiskupiego, który nie był ogrzewany. No i też to był jeden z przyczyn takich właśnie jego śmierci, a powodem głównym jednak był udar mózgu, czyli wylew krwi. Jeszcze kwestia prymasowska. Prusacy nie chcieli dopuścić do tego, żeby istniało podczas zaborów ostatnia pamiątka łączności przedrozbiorowej Rzeczpospolitej, bo prymas był właśnie jakby polski, czyli złączonych ziem. I starano się właśnie za wszelką cenę ten zaszczyt, ten urząd zrzucić. I jednym z takich pomysłów było połączenie archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej. Stało się to w 1821 roku w wyniku buli de salute animarum. I teraz należy sobie wyobrazić, że drugi zaborca, Rosjanie, wprowadzili tytuł tak zwanego prymasa Królestwa Polskiego. I jakby tutaj był taki dualizm. Biskupowie, którzy byli niejako urzędnikami też w świetle prawa pruskiego, nie mogli stosować tego w korespondencji takiej ogólnej. Natomiast wierni rzeczywiście zwracali się do arcybiskupów właśnie jako prymas Polski. Jest taki jeden tutaj przyczynek, kiedy arcybiskup Leduchowski był na pierwszym Soborze Watykańskim w latach 1869-1870, wtedy podpisał się rzeczywiście jako prymas Polski, ale to było poza granicami Rzeszy. Problem prymasowstwa polskiego ciągnie się aż do lat 20., kiedy po powstaniu II Rzeczpospolitej jest problem właśnie, którym prymas jest przodujący. I wówczas konferencja biskupów i wierni nie mieli żadnych tutaj wątpliwości, że prymas jest tylko jeden, prymas z Gniezna. Nawet kardynał Dalbor odwołał się do papieża i rzeczywiście to ugodowo tak powstało, że był prymas Polski i tytularnie kardynał Aleksander Krakowski posiadał tytuł prymasa Królestwa Polskiego.
Arcybiskup był bratem mojego prapradziadka, a przez to, że mój prapradziadek umarł bardzo wcześnie, arcybiskup stał się właściwie wychowawcą i opiekunem prababci, jej siostry, jej dwóch braci i jeszcze jednej siostry, i dając im zarówno wykształcenie, wysyłając ich do szkół, do gimnazjum w Krakowie, także jeżeli przyjeżdżali na wakacje do Poznania, to nie było tylko czas odpoczynku, ale także chodziło, moja prababcia do seminarium uczyła się gotowania, szycia.
Został pochowany w Poznańskiej Katedrze, gdzie możemy znaleźć nagrobek?
W Poznańskiej Katedrze, w kryptach jej znajdziemy trumnę, która jest dobrze zachowana. Ubiegłą niedzielę była celebrowana msza pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity Stanisława Gądeckiego i w krypcie na dole możemy znaleźć wśród innych wielkich postaci naszego kościoła poznańskiego właśnie trumnę arcybiskupa Likowskiego.
Wiadomo, że te 30 lat, kiedy go Prusacy nie dopuszczali, ciągle był biskupem pomocniczym i cały właściwie czas jego życie było związane z Wielkopolską, gdzie się przecież urodził.
Arcybiskup Likowski urodził się w 1836 roku we wrześni. Został biskupem tytularnym Aureliopolis w 1887 roku i właściwie od tego momentu przez 28 lat był kandydatem na urząd metropolity gnieźnieńsko-poznańskiego. Jak powiedzieliśmy wcześniej, Prusacy to blokowali, ale pamiętajmy, że piastował też wysokie funkcje. Był wikariuszem generalnym, czyli takim drugą osobą po biskupie, tak zwane alter ego, a także był wikariuszem kapitulnym, administratorem tej archidiecezji. Wielkim takim, można powiedzieć, policzkiem trochę w twarz było wybranie na arcybiskupa ówczesnego proboszcza wrzesińskiego Floriana Stableskiego, który przecież był jako ksiądz i młodszy, i także w randze. Ale jednak ta osoba i wielkość arcybiskupa Likowskiego powodowało, że jednak musiał ułożyć swoje stosunki i relacje właśnie z nowym arcybiskupem. W 1906 roku, kiedy umiera Florian Stableski, biskup Likowski jest znowu kandydatem do objęcia właśnie urzędu arcybiskupa. Musiał czekać 8 lat. Dopiero pierwsza wojna i jej wybuch spowodował zmianę w tej postaci.